Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Sejf zawetowany, porozmawiamy o tym w kontekście Drogi Czerwonej. Jest bardzo nam niezbędnej trasy. Przypomnimy, dlaczego ta trasa jest taka ważna, szczególnie tutaj dla naszego regionu, gdzie są porty, gdzie są stocznie. Przy okazji zastanowimy się, co zmieni remont estakady Kwiatkowskiego i dlaczego także i on jest bardzo ważny dla portów i stoczni. Porozmawiamy też o inwestycjach w porcie i stoczni. I o kobietach w gospodarce morskiej. Jak sobie radzą, jak je przekonać do pracy w tej branży, jakie są związane z tym wyzwania, no i szanse, co najważniejsze. Między innymi o tym wszystkim już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Beata Koniarska, członkini zarządu PGZ Stocznia Wojenna Gdynia, Walery Tankiewicz, wiceprezes portu Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznę od sejfu, ale to też dlatego, że sporo będziemy rozmawiali też o inwestycjach dzisiaj. Przypomnę, że weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy wdrażającej unijny program SAFE zablokowało finansowanie kluczowych inwestycji o charakterze cywilno-wojskowym opiewających na łączną kwotę prawie 200 miliardów złotych. Miały być z tego finansowane nie tylko przedsięwzięcia militarne, no ale co ważne, też infrastruktura podwójnego zastosowania. Drogi, mosty, kolej. Mówiło się bardzo dużo, że na liście tego finansowania jest też Droga Czerwona. Wiemy, że pieniądze z SAFE i tak trafią do naszego kraju, no ale już infrastrukturalnych projektów nie będzie można z nich finansować. I tak finanse się znajdą na te projekty, chociaż może to nas wyjść nieco drożej. A my dzisiaj wracamy do Drogi Czerwonej, która jest bardzo ważna dla mieszkańców Gdyni, dla mieszkańców Trójmiasta, ale przede wszystkim na pewno dla portu Gdynia, no i dla stoczni, które są w Gdyni umiejscowione. No i chciałam Państwa zapytać z Waszego punktu widzenia, żebyśmy tak też wytłumaczyli słuchaczom, dlaczego ta droga jest ważna, dlaczego ona właściwie jest strategiczna, możemy o tym powiedzieć, bo to, że ona powstanie, to już wiemy, już się pierwsze rzeczy w tej sprawie zadziały, no ale wracając do tej wagi, dlaczego jest nam potrzebna Droga Czerwona?
No, Droga Czerwona.
Walery Tankiewicz.
Czym jest port? Port to jest węzeł. Port to jest węzeł, który skupia w sobie, no, na dobrą sprawę w naszym przypadku, trzy rodzaje transportu. Czyli transport morski, transport drogowy i transport kolejowy. Jeżeli jedna czy druga gałąź jest niewydolna bądź zagrożona, to cały port jest zagrożony, cały obieg ładunków, cały obieg, na dobrą sprawę, cały krwiobieg gospodarki. Droga Czerwona jest absolutnie niezbędna do tego, żebyśmy mogli już dzisiaj mieć bezpieczny i o odpowiednich parametrach obciążenia dostęp drogowy, bo jego dzisiaj nie ma. Na estakadzie Kwiatkowskiego, która jest konstrukcją z lat 70., ani obciążenia nie są wystarczające, ani pewność jej funkcjonowania. Jak wiemy, co jakiś czas zdarzają się jakieś mniejsze, większe awarie, są wykonywane prace naprawcze. Teraz jest przygotowywana dokumentacja solidnej, całościowej modernizacji. Tym niemniej taki węzeł jak port Gdynia, który zawiera w sobie też stocznie, w tym stocznie marynarki wojennej, w tym port wojenny, nie może polegać na jednej nitce drogowej i to jeszcze takiej i wyeksploatowanej o niewystarczających parametrach. Droga Czerwona absolutnie musi powstać i mimo, że jest to temat, który od lat jest powtarzany, to dopóki ona nie powstanie, nigdy nie dosyć powtarzania tego.
Z punktu widzenia stoczni?
No, ja się mogę tylko i wyłącznie zgodzić z tym. Dla nas, jako dla stoczni, połączenie tutaj i Drogi Czerwonej i Estakady Kwiatkowskiego jest kluczowe z punktu widzenia operacyjnego. My budujemy fregaty oraz inne okręty dla marynarki wojennej. Dostawy komponentów, materiałów wyposażenia muszą odbywać się w tym wypadku bez zakłóceń. Niesprawna infrastruktura drogowa, która miałaby w jakimś tam zakresie przeszkadzać nam w dostawach, jest wielkim zagrożeniem do tego, żebyśmy mogli we właściwym czasie ukończyć te budowy. Więc jest to dla nas jak najbardziej kluczowy temat.
No właśnie, ja tylko dodam, że już kilkanaście lat temu amerykańskie wojska zwracały uwagę na to, że jeśli my mamy port wojenny tutaj w Gdyni i byłaby potrzeba przerzucania sprzętu ciężkiego wojskowego, a taki już jest, bo pamiętamy, że amerykański sprzęt też jechał na Ukrainę również przez port wojenny w Gdyni, no to potrzebna jest droga o odpowiedniej nośności i była nawet groźba, że Amerykanie zrezygnują z wyboru Gdyni jako portu wojennego, jeśli nie powstanie porządna droga, która będzie mogła zapewnić bezpieczny przerzut tego właśnie ciężkiego sprzętu między innymi. I z tego powodu, a tutaj też jak Państwo zwróciliście uwagę, Estakada Kwiatkowskiego jest trasą bardzo wysłużoną, istniało niebezpieczeństwo, że przy okazji przeprawiania takiego sprzętu jej odcinki mogą się po prostu zawalić, bo one nie uniosą tego ciężaru, który tutaj jest. W związku z tym konieczność budowy Drogi Czerwonej, no i wiemy, że tutaj już się rzeczy zadziała. Droga powstanie. Mówi się, że przynajmniej Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowały, że będzie finansowanie. Samo Ministerstwo Obrony Narodowej jeszcze zanim była mowa o SEJF zwracało uwagę, że wyasygnuje 4,5 miliarda złotych na budowę tej drogi, więc myślę, że tutaj chyba jednak powinniśmy być spokojniejsi. Pytanie do pana prezesa, czy jak ta droga powstanie, to jest szansa na jeszcze większy ruch towarowy? Bo jednak Gdynia no jest takim, jako miasto jest tym wąskim gardłem jednak, żeby te wszystkie towary wywieźć z portu, przywieźć do portu. No tutaj potrzebujemy trasy, która będzie przepustowością dosyć dużą się odznaczała.
Oczywiście potrzebne są wszystkie trzy etapy Drogi Czerwonej, czyli od połączenia z obwodnicą Trójmiasta aż do ronda Karlskrona, do ronda nowego, które powstanie u nasady pirsu portu zewnętrznego, który będzie budowany. Natomiast absolutnie kluczowe znaczenie ma etap pierwszy, który połączy obwodnicę, czyli trasę S6, trasę S7, A1 z portem i stworzy drugie alternatywne połączenie w stosunku do Estakady Kwiatkowskiego. Ta inwestycja, no, wiemy i wierzymy w to, że ona już ruszyła, już zostanie zrealizowana, że zapadły decyzje i polityczne, i finansowe z tego, co wiemy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej i na początek, na przełom roku albo na początek 27 przewidywany, planowany jest ogłoszenie przetargu na realizację tej drogi w formule projektu i buduj, czyli już kontraktu na wykonanie również prac budowlanych, co jest absolutnie dla nas bardzo dobrą wiadomością. Co do perspektywy wzrostu, ja sobie popatrzyłem z racji wieku też tego, co sam doświadczyłem i zawodowo również, jak wyglądały przeładunki w polskich portach w odległej, bardzo odległej perspektywie. Rok 1990, kiedy wchodzimy w nową rzeczywistość gospodarczą, 43 miliony ton we wszystkich trzech portach, 10 milionów ton w porcie Gdynia. Rok 2000. 10 lat już kapitalizmu, nadal jesteśmy na tym samym poziomie, 44,9 w Gdyni. Już rok 2010 to jest 63 miliony ton, rok 2020 to są 104 miliony ton, a rok 2025 to jest 141 milionów ton. Ja mówię o wszystkich trzech portach. W Gdyni to jest w tej chwili 25-26 milionów. Więc jakby ten wzrost portów, no on jest absolutnie konieczny, niezbędny, naturalny, bo on jest pochodną wzrostu gospodarki, wzrostu obrotów. Kiedyś, jak zaczynałem pracę w porcie w 2000 roku, mówiło się, że największym portem polskim jest Hamburg.
Tak,
bo największa część kontenerów dla gospodarki Polski w polskim handlu zagranicznym była obsługiwana w Hamburgu i trafiała do Polski już różnymi drogami. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj obsługujemy blisko 4 miliony ton TEU, kontenerów w polskich portach, w Gdyni około miliona. W tym roku, w zeszłym roku przekroczyliśmy tę magiczną, piękną wielkość miliona. Ale my już jesteśmy troszkę takim Hamburgiem. My już nie tylko dominujemy na rynku handlu, obsługi handlu zagranicznego polskiego, ale już coraz mocniej wchodzimy w obsługę handlu innych krajów. Także jest rozwój i jest perspektywa dalszego rozwoju i infrastruktura w tym zakresie jest absolutnie kluczowa. Oprócz infrastruktury drogowej, infrastruktura kolejowa w przypadku portu Gdynia, linia 201, która z bólem długo, ale się buduje. Buduje się i w zasadzie mamy pewność, że powstanie jako pełni wydolny, zelektryfikowany szlak, który pozwoli obsługiwać nasze maksymalnie na dzisiaj 40, w planach do 60 i więcej milionów ton ładunków, w coraz większej części koleją i z pominięciem szlaków przez Trójmiasto, przez aglomerację.
No właśnie, to odczują ulgę wtedy również i mieszkańcy, którzy nieraz narzekają mocno właśnie na transport z portów, czy to z gdyńskiego portu i z gdańskiego portu. Ale jeszcze wracając do Drogi Czerwonej, to tylko słuchaczom chciałam jeszcze uściślić, że jest też ta droga ważna z punktu widzenia budowy innej trasy Via Maris i ma połączyć węzeł Gdynia Północ Drogi Czerwonej z Redą, Władysławowskim Portem i Jastrzębią Górą. Pamiętajmy, że mamy mniejsze porty, one też chcą się rozwijać i robią to. Natomiast jak zyskają te lepsze połączenia drogowe, ten rozwój będzie jeszcze szybszy. Wracając jeszcze na moment do SEIF, beneficjentami na tej liście firm, które już związanych z militariami, które miały otrzymać dofinansowanie i one otrzymają to finansowanie tylko na trochę innej zasadzie, ale też SEIF. Ale przypomnę, jeśli chodzi o nasz region, to między innymi miały trafić do PGZ Stoczni Wojennej Gdyni, do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej w Gdyni, do Stoczni Remontowej Nauta Gdynia, też do Advanced Protection Systems. To są systemy antydronowe. Chciałam zapytać pani prezes, tutaj wszystko idzie swoim tempem w stoczni, jeśli chodzi o produkcję jednostek naszych wojskowych.
Tak, jak najbardziej. Ja może tutaj troszeczkę przytoczę, odpowiadając jeszcze na poprzednie pytanie odnośnie Drogi Czerwonej, jest Akady Kwiatkowskiego, bo dużo mówimy tutaj dzisiaj w audycji o tym, że część transportu, szczególnie tego ciężkiego, poprzez powstanie Drogi Czerwonej zostanie rozładowana. Natomiast tutaj musimy zwrócić też bardzo dużą uwagę na Estakadę Kwiatkowskiego, który dzisiaj jest główną traktorią dojazdu do Stoczni Wojennej, czy do Portu Wojennego, czy do Akademii Marynarki Wojennej. To oznacza, że zablokowanie, czy również remonty,
Remont w piątek się zaczyna.
Zaczyna się w piątek właśnie i będzie trwał przez około 3 miesiące, więc to na pewno będzie bardzo duża blokada i my tutaj bardzo mocno optujemy za tym, żeby uruchomić połączenia kolejowe, tak żebyśmy mogli dowozić naszych pracowników na miejsce bez jakichkolwiek opóźnień. Zdajemy sobie sprawę, że to wyłączenie będzie dla nas powodowało bardzo dużą bardzo duże utrudnienia. Natomiast długofalowo oczywiście naprawa estakady i postawienie jej do takiego poziomu, który będzie gwarantował bezpieczeństwo, jest naszym priorytetem. Więc to są taki temat, który chciałam też podkreślić, że dowóz pracowników i dojazd do stoczni jest jak najbardziej kluczowy, nie tylko z punktu widzenia dostarczania towarów, ale również siły roboczej. A wracając do SAFE i do programów, to tak, programy są bezpieczne, nie zakładamy żadnego problemu, jeśli chodzi o finansowanie. SAFE jest takim programem, który w ramach wyjaśnienia powstał w 2024 roku. SAFE, czyli Security Action for Europe, czyli taka inicjatywa Unii Europejskiej, która była kierowana na wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego oraz zdolności bezpieczeństwa, przede wszystkim w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację geopolityczną, a tutaj szczególnie mamy na myśli oczywiście inwazję Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Na początku ten program SAFE został zaproponowany w ramach zwiększenia produkcji zbrojeniowej, uniezależnienie się od dostaw spoza Europy oraz szybszego uzupełnienia zapasów wojskowych państw członkowskich. On oczywiście ewaluował z punktu widzenia zrozumienia czy interpretacji tego, czym dla nas jest bezpieczeństwo. I tak zaczęliśmy interpretować z korzyścią dla nas, jako dla Polski oczywiście, to bezpieczeństwo trochę szerzej niż tylko wsparcie zakładów produkujących
sprzęty, militaria
czy amunicję, ale również jako na przykład wzmocnienie infrastruktury czy energetyki. I z tego powodu właśnie bardzo często cytowany jest SAFE w tych właśnie programach infrastrukturalnych czy energetycznych. Natomiast jeśli chodzi o programy morskie, to tutaj przede wszystkim opieraliśmy się na refinansowaniu aktualnych zobowiązań ze względu na fakt, że SAFE jest bardzo atrakcyjną z punktu widzenia finansowego alternatywą, ponieważ oprocentowanie, o którym rozmawiamy, jest na poziomie 3% i z tego powodu właśnie wydawało się, że będzie to bardzo ciekawy kierunek, w którym powinniśmy pójść, żeby po prostu zaoszczędzić na finansowaniu, które aktualnie mamy pod projekty morskie.
Beata Koniarska, Walery Tankiewicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Beata Koniarska, członkini zarządu PGZ Stocznia Wojenna Gdynia i Walery Tankiewicz, wiceprezes Portu Gdynia. Zaczynamy od SMS-a od słuchacza albo słuchaczki. Dzień dobry, warta ponad 4,5 miliarda złotych, 6-kilometrowa inwestycja. Tutaj wracamy do Drogi Czerwonej. Ma zostać sfinansowana przede wszystkim ze środków Krajowego Planu Odbudowy, którymi będzie dysponował MON, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, a które następnie trafią do zarządzanego przez Ministerstwo Infrastruktury Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tak mówił między innymi minister Kosiniak-Kamysz. Proszę wyjaśnić słuchaczom, dlaczego w te inwestycje nagle mieszany jest program SAFE. Czysty populizm, zacznijmy w końcu poważnie debatować. No to już myślę, że wyjaśniliśmy i mówiliśmy także o tej kwocie 4,5 miliarda złotych, ale pani prezes, wiem, że wyjaśni to w sposób bardzo prosty.
No ja myślę, że trzeba spoglądać na ten temat z punktu widzenia po prostu korzystniejszego finansowania. Myślę, że mówimy dzisiaj i w opinii publicznej pojawia się wiele informacji na temat potencjalnej możliwości sfinansowania tej inwestycji z SAFE-u, dlatego że to jest bardzo korzystna pożyczka na poziomie 3% i sądzę, że tylko i wyłącznie z tego powodu jest rozważana. Natomiast oczywiście nie będzie to miało wpływu na to, czy ta droga powstanie, czy finansowanie będzie, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że już ta informacja, tak jak tutaj słuchacz czy słuchaczka zauważyli, te środki zostały zabezpieczone. Natomiast myślę, że tylko i wyłącznie jest to debata odnosząca się do tego, skąd będzie najkorzystniejsze finansowanie.
No i chodzi o to, żeby było ono bardzo szybkie, bo nie mamy za bardzo dużo czasu na wszelkiego rodzaju inwestycje i musimy po prostu robić to natychmiast. A propos inwestycji, no to teraz inwestycje i w porcie w Gdyni, i w stoczni PGZ wojennej w Gdyni. Co nowego się obecnie w obu firmach dzieje? Jak to wygląda? I możemy już odejść od SAFE. Wiemy, że na inwestycje przygotowywane wcześniej też, finansowanie też było przygotowywane wcześniej. Jak to u Państwa wygląda?
To ja może zacznę. Już miałam okazję kilkukrotnie być u pani redaktor i opowiedzieć słuchaczom na temat tego, co w stoczni się dzieje. Natomiast dzisiaj myślę sobie, że może taka mała reasumpcja tego wszystkiego. W 2021 roku podpisaliśmy kontrakt na budowę 3 fregat dla marynarki wojennej. To jest taki punkt historyczny, w którym, który bardzo wiele w stoczni wojennej zmienił. Od tego momentu zaczęły się pojawiać bardzo duże inwestycje infrastrukturalne w celu przygotowania infrastruktury pod budowę nowych fregat. I muszę tutaj zaznaczyć, że fregaty są dość nietypowymi jednostkami, bardzo zaawansowanymi. Jest niewiele stoczni na świecie, które budują fregaty, więc z momentem podpisania tej umowy weszliśmy do można by nazwać wyższej klasy stoczni, które podjęły się tego wielkiego wyzwania. To oczywiście jest dla nas bardzo duży plus, ze względu na fakt, że w ten sposób rozwijamy kompetencje krajowe na miejscu i rozwijamy oczywiście możliwości i potencjał marynarki wojennej RP, bo do tego wszystkiego zmierzamy przy budowie różnego rodzaju programów. Dzisiaj jesteśmy na etapie bardzo ważnego momentu, ponieważ 12 sierpnia będziemy wodowali pierwszą fregatę Wicher. Natomiast już niedługo, 28 kwietnia, będziemy palili blachy pod 3. miecznika, czyli pod Huragan. I to są takie kluczowe momenty, którymi będziemy żyli w tym roku. Bardzo ważne dla rozwoju tego projektu. A w międzyczasie budujemy okręt ratowniczy, który będzie wspierał okręty podwodne, które mamy nadzieję, że niebawem pojawią się w naszej marynarce. Muszę tutaj bardzo mocno podkreślić, że ten okręt ratowniczy jest niezwykle ważnym okrętem i będzie miał możliwości ratownicze, których wcześniej w naszej marynarce nie było. Więc będzie to taki flagowy produkt, z którego jesteśmy również bardzo dumni.
No bez tego okrętu nie moglibyśmy kupić okrętów podwodnych w ramach programu Orka, bo tu też chodzi o to, żeby on miał takie zdolności, żeby można było w razie czego, miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ratować marynarzy z okrętu podwodnego.
Dokładnie tak. Będziemy tutaj pracowali na najnowszych systemach ratowniczych firmy JFD, więc na pewno będziemy mogli powiedzieć, że nasza marynarka dzisiaj bardzo potężnie się zbroi i uzupełnia ten brak 30-letni, w którym nie budowaliśmy okrętów dla marynarki i bardzo słabo się zbroiliśmy, więc dzisiaj jest ten czas, który rzeczywiście pokazuje ogromne zmiany. Ale jeśli chodzi o stocznię wojenną, to myślę, że też warto tutaj podkreślić, że jesteśmy dość nietypową stocznią. Jesteśmy dość nietypową stocznią ze względu na fakt, że z jednej strony jesteśmy stocznią nowych budów, dlatego właśnie wspomniałam o podpisaniu tego kontraktu w 2021 roku na budowę fregat i pod koniec 2024 roku na budowę okrętu ratowniczego, bo w ten sposób myśmy również zaczęli inwestować bardzo mocno w infrastrukturę, między innymi w ogromną
halę.
Wysoką halę integracji kadłubów, ale również zaczęliśmy inwestować w inne elementy infrastruktury, między innymi w halę magazynową. Będzie to magazyn koncesjonowany i wysokiego składowania. Jest to przygotowanie niejako do tej drugiej funkcji, którą stocznia również pełni, czyli remontów, modernizacji i programu, który, myślę, że mogę to nazwać programem MRO, czyli Maintenance, Repair and Overhaul, czyli pokrótce serwisowaniem i utrzymywaniem okrętów z gotowości bojowej przez cały ich cykl życia. To oznacza, że to jest zupełnie nowy sposób podejścia do serwisowania i utrzymywania okrętów gotowości bojowej, których wcześniej w marynarce nie było, a będzie wiązał się z tym, że transferujemy wiele kompetencji do stoczni, jak również wiele części zamiennych będzie składowanych w stoczni, po to, żeby w danym momencie, kiedy będzie taka potrzeba, żebyśmy mogli jak najszybciej zareagować. Zdajemy sobie sprawę, że bardzo wiele elementów wyposażenia takich okrętów nie jest produkowana w Polsce, przychodzi z zagranicy i możemy sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, gdyby rzeczywiście na okręcie była potrzeba zareagowania, a nie mielibyśmy tu i teraz pewnych części krytycznych do tego, żeby okręt był w pełni gotowy. Więc to jest druga część, do której my się bardzo mocno przygotowujemy. To oczywiście jest związane później z wielkimi inwestycjami, które staramy się również w stoczni robić, jeśli chodzi o automatyzację, bo staramy się w stoczni być coraz bardziej efektywni i automatyzować procesy przede wszystkim produkcyjne.
Panie prezesie, Port Gdynia też nie zasypia gruszek w popiele i tutaj dużo się dzieje także.
Tak, no Port Gdynia ma tę specyfikę w stosunku do innych portów polskich, że jest bardzo takim portem kompaktowym, skupionym, ograniczonymi możliwościami rozwoju terytorialnego i tak jak moja historia z portem trwała od 2000 roku z 10-letnią przerwą, tak praktycznie ten port permanentnie podlega przekształceniu, nawet jeżeli w dużej części nie widać tego z zewnątrz. Te nabrzeża, które były budowane w latach 20. i 30., czy tak jak terminal kontenerowy w latach 80., to są już zupełnie inne nabrzeża. One są kompletnie przebudowane. Przebudowane są drogi, tory, nabrzeża. No, ostatni rok zakończył się sfinalizowaniem takiego w naszej skali olbrzymiego projektu, który był związany z pogłębieniem i toru podejściowego, i akwenów wewnątrz portu i przebudową nabrzeży, żeby można było te większe głębokości osiągnąć.
I obrotnica powstała.
I obrotnica, i głębokości. I na dzisiaj już mamy możliwość przyjmowania największych statków, jakie mogą zawijać na Bałtyk ze względu na głębokości w cieśninach duńskich. I to są przede wszystkim statki kontenerowe i statki masowe. Większe statki, większa konkurencyjność na rynku, niższe koszty jednostkowe przewozu ładunku i też w jakimś stopniu niższy ślad środowiskowy, bo jednak większy statek przewożący dużą ilość, tak jak w przypadku kontenerów, nie wiem, po 20 tysięcy TEU na przykład. Tak dużego jeszcze chyba u nas nie było, ale już te możliwości od końca ubiegłego roku są. I ten etap się zakończył. Jesteśmy już portem w pełni głębokowodnym. A teraz, no cóż, zaczynamy, w najbliższym czasie ogłosimy przetargi już na roboty, na realizację dwóch takich projektów, które spowodują powiększenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, obszaru lądowego,
czyli
o prawie 5 hektarów.
Port zewnętrzny.
Nie. Port zewnętrzny to jeszcze nie, ale port zewnętrzny to będzie skala około 150 hektarów.
No
ja
tak.
Mówię teraz o 5.
O 5, to jest duża różnica.
Mamy zalądowić część basenu piątego, żeby powiększyć powierzchnie manewrowe dla terminalu RORO i zalądowić część basenu drugiego, na którym w części powstanie infrastruktura komunikacyjna dla portu zewnętrznego, a w części place montażowe dla działalności okołoportowej. Ale w sumie to około 50 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni nam przybędzie. I to już jest ten projekt, który jest na etapie po wszystkich pozwoleniach na budowę, decyzjach środowiskowych i tak dalej. Przygotowujemy dokumentację projektową. Pewnie pod koniec roku rozpoczniemy pracę na obu projektach. Takim projektem, który też jakoś tam wprowadza nowe elementy do portów w ogóle, to jest system zasilania statków w energię elektryczną z lądu, tak żeby statki stojące przy nabrzeżach nie musiały używać swoich napędów.
Czyli proekologiczne działanie.
Czyli proekologiczne. Tutaj jesteśmy na nieco wcześniejszym etapie. Kończymy projekt koncepcyjny i będziemy przygotowywali się do tworzenia już dokumentacji wykonawczej i zlecania, ale to są takie nowe jakości. Na dzisiaj takie stanowisko mamy tylko w terminalu promowym, nowo wybudowanym. Natomiast obejmie on wszystkie terminale i RORO, i kontenerowe. I jakby no mniej będzie też tego śladu węglowego w porcie. Choć oczywiście no, energia zawsze też jest produkowana z jakoś tam, z jakimś skutkiem dla środowiska.
To proszę Państwa, na koniec jeszcze dwa tematy, które łączą się ze sobą, bo z jednej strony kobiety w gospodarce morskiej, których nie ma za dużo, stanowią tylko 19% pracowników branży morskiej na całym świecie. To są dane z ubiegłego roku, a z drugiej strony przed nami, a właściwie może nie przed nami, bo one już się dzieją, te wielkie infrastrukturalne inwestycje tutaj w naszym regionie, to mam na myśli morskie farmy wiatrowe z jednej strony, z drugiej strony energetyka atomowa. No i tak jak wyczytałam w którejś z informacji podesłanych przez polskie elektrownie jądrowe, że w pewnym momencie właśnie przy budowie naszej atomówki będzie pracować 800 spawaczy. No i tak, skąd ci spawacze będą brani, jeśli weźmiemy pod uwagę, że są zarówno w stoczni PGZ Wojennej Gdyni i w porcie Gdynia i Gdańskim i w ogóle generalnie jest to taki zawód, który i tutaj mamy bardzo dużo firm, które korzystają z pracy właśnie między innymi spawaczy, ale to pewnie też i inni pracownicy. No to co robić, żeby tych pracowników nie zabrakło, zwłaszcza jak nam się w jednej chwili te wszystkie inwestycje zbiorą?
To może ja zacznę. Ja mam zawsze jedną odpowiedź. Współdziałać. A mianowicie zdajemy sobie sprawę z tego, że rzeczywiście mamy niesamowitą szansę w regionie pomorskim, że bardzo wiele inwestycji właśnie w naszym regionie zostanie zlokalizowanych, a część już jest zlokalizowana, co powoduje oczywiście ogromny potencjał, ale również niesie za sobą wielkie problemy, jeśli chodzi między innymi, tak jak pani redaktor wspomniała, na przykład o spawaczy. Prawda jest taka, że jak ja spoglądam na profil naszej załogi stoczniowej, to oczywiście mamy, oczywiście myślę, że jak większość niestety przedsiębiorstw, które w tej branży pracują, mamy dość niekorzystny profil demograficzny załogi, dlatego że wielu doświadczonych pracowników zbliża się do wieku emerytalnego. To oznacza, że przez kolejne 10 do 15 lat musimy wykonać ogromną pracę, żebyśmy wykształcili nowych pracowników, którzy będą z jednej strony spoglądali na branżę stoczniową z punktu widzenia atrakcyjności tej branży, a z drugiej strony, że będą to osoby, które będą chciały rzeczywiście, będą chciały taki zawód wykonywać, nie tylko z punktu widzenia stoczni, ale z punktu widzenia ogólnie rzecz biorąc wykonywanego zawodu, który, tak jak tutaj pani wspomniała, może być transferowalny, to znaczy, że ten sam pracownik może pracować w wielu różnych branżach. I tutaj takie rzeczy, które my już dzisiaj robimy i do których bardzo mocno namawiamy, jest jedna z akcji, które się wydarzyły w zeszłym roku, które tak na dobrą sprawę promowaliśmy wspólnie z innymi stoczniami, jak również z portem gdyńskim. Był Dzień Stoczniowca i Marynarki Wojennej i to był i branży morskiej szeroko pojętej, który odbywał się w trakcie celebracji Dni Morza. W tym roku również on się odbędzie, już teraz zapraszamy, ale cała idea tego wydarzenia miała pokazać siłę i wartość właśnie branży morskiej, branży stoczniowej, naszego połączenia z marynarką i jak ważne jest to, żebyśmy interesowali się i chcieli być częścią tego właśnie przemysłu. Więc myślę, że to było bardzo interesujące wydarzenie, które pokazało również potrzebę i zainteresowanie naszych mieszkańców tą właśnie branżą, ale oprócz tego oczywiście bardzo ważnym punktem jest współpraca ze szkołami zawodowymi. Przez długi okres czasu mieliśmy niestety niedosyć pracowników ze względu, tutaj nie pracowników, tylko kształcenia nowych ludzi ze względu na fakt wyeliminowania szkół zawodowych. Dzisiaj do tego wracamy i staramy się nawiązywać bardzo ścisłe współpracę i angażować i interesować już od najmłodszych lat. Muszę podać tutaj taki przykład, bo totalnie mnie rozczuli. Wczoraj mieliśmy w stoczni przedszkolaków. I muszę powiedzieć, że jak zapytaliśmy, kto z nich chciałby zostać stoczniowcem, to wszystkie rączki się podniosły.
Więc dziewczynki już też.
Dziewczynki też, oczywiście, a muszę powiedzieć, że było ich akurat w grupie, która do nas przybyła, większość. Więc bardzo nas to cieszy i staramy się właśnie kultywować tą kulturę morską już od najmłodszych lat, już od przedszkola, po szkoły podstawowe, szkoły zawodowe, ale również bardzo ważne już na tym etapie dołączania pracowników w tym momencie, czyli współpracy również z uniwersytetami, z politechnikami, czyli ze szkołami wyższymi, gdzie rzeczywiście dzisiaj kształcimy tą kadrę, która najszybciej będzie w stanie rzeczywiście dopełnić tutaj ten system zatrudnieniowy w naszym regionie.
I pytanie do pani prezes od słuchaczki prawdopodobnie. Pytanie do pani prezes jako kobiety, czy w tych ogromnych działaniach w Stoczni Wojennej przewiduje się również zwiększać zatrudnienie kobiet lub wprowadzać programy promocyjne na kształcenie młodej kadry Polek?
Jak najbardziej. Ja dziękuję za to pytanie, ponieważ ja staram się zawsze stać i być przykładem tak na dobrą sprawę tego, że kobiety mogą w tej branży występować, mogą w tej branży uczestniczyć i ważne role odgrywać. Ja muszę tutaj nas pochwalić, ponieważ około półtora roku temu poziom zatrudnienia w PGZ Stoczni Wojennej był ponad około 530 pracowników. Przez półtora roku powiększyliśmy ilość zatrudnionych osób o 100%. Dzisiaj mamy ponad 1000 pracowników i cały czas utrzymujemy stabilny poziom zaawansowania kobiet, czyli 1/5 naszych pracowników są kobiety. Można powiedzieć, że jest to średnia. Natomiast branża stoczniowa jest tak bardzo kojarzona z mężczyznami, że fakt, że mamy już 1/5 kobiet w stoczni, czyli ponad 200 osób, które są kobietami, jest bardzo dużym plusem i naszą chwałą.
Pan prezes nie wiele, półtorej minutki.
No cóż, mamy 42% kobiet, 58% mężczyzn, ale mamy też w swoim składzie chyba 60 czy 50 kilkuosobowy zespół straży pożarnej, który jest w 100% męski, więc tak naprawdę te proporcje są jeszcze lepsze na korzyść pań, a przy czym muszę powiedzieć, że na przykład w grupie kadry inżynierskiej kobiety są bardzo wysoko reprezentowane, zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i poziom zawodowy i obejmowane stanowiska i trudność podejmowanych zadań.
Także kobiety sobie radzą, a ja tylko jeszcze raz przytoczę przykład, bo w Radiu Gdańsk już o tym mówiliśmy, ale też gość Radia Gdańsk, pani Jadwiga Sztelwander-Zięba, była prezeska Delta Marine, została laureatką prestiżowej nagrody CEMT, Konfederacji Europejskich Stowarzyszeń Technologii Morskich. No i ta nagroda jest przyznawana za wybitny wkład w sukces europejskiego przemysłu morskiego. I tutaj jeszcze raz pani prezes Jadwidze Sztelwander-Ziębie bardzo gorąco gratulujemy.
Tak, ja się przyłączam do tego.
To jest taki przykład.
Przyłączam się do tych gratulacji, bo jest pani Jadwiga pierwszą Polką, pierwszą projektantką, która tę nagrodę otrzymała, więc ogromne gratulacje.
Więc to jest przykład wspaniały. Dziewczyny w tej branży możecie sobie radzić i to naprawdę fantastycznie. A pani Sztelwander-Zięba jest tego przykładem. Bardzo serdecznie dziękuję. Już więcej nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Beata Koniarska, członkini zarządu PGZ Stocznia Wojenna Gdynia i Walery Tankiewicz, wiceprezes Portu Gdynia. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Pięknie dziękujemy. Bardzo. Miłego dnia.
Do widzenia.
Ludzie i pieniądze.